Lśniący sierp księżyca zostawili żeńce, zapomniane na niwie niebieskiego łanu, i kiedy już za lasem zaszło słońce, spodobało się w srebro sierp przemienić panu, a na niebieskim polu najświętsza panienka pośród gwiazd najjaśniejszych z sierpem w dłoni klęka. Wyżyna srebrnym sierpem przez niebieski strop, z najjaśniejszych gwiazd blasków ciężki złoty snop. Idzie święta żniwiarka w letniej nocy czas, kłos czasem spadnie cicho blaskiem jasnych gwiazd. I ludzie wtedy mówią: gwiazdy spadające, a to na drobne ziarna pokruszone słońce. Spod Matki Bożej sierpa sypie się na świat, na zrzęte puste pola wśród uśpionych chat. A kiedy gwiazda spadnie w zrzęte pole żytnie, to na szarym ugorze polny kwiat zakwitnie. A kiedy w święto rano klęczący w kościele ludzie oświecą zboża i pachnące ziele i pieśń wzniosą pogodę radością weselną, sławiąc świętą Maryję, Matkę Bożą Zielną, to nie wiedzą, że między ziół pachnące płatki włożone Matki Bożej z gwiazd zakwitły kwiatki. Wieczorem sierp księżyca zawieszony bokiem świeci światłem gwiaździstym po niebie szerokim. Idzie święta żniwiarka nocą w letni czas, światło na ziemię spada blaskiem jasnych gwiazd.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria w to piękne święto Matki Bożej Zielnej. Przywitaliśmy Państwa wierszem pani Wandy Pomianowskiej, poetki ludowej, pani docent, profesor. Można by bardzo dużo mówić, a przede wszystkim wielkiej patriotce, wielkiej działaczce chłopskiej, społecznej. Będziemy o niej jeszcze mówili dzisiaj na pewno. Natomiast cieszę się, że studenci Wyższej Szkoły Kultury i Społecznej Medialnej są dzisiaj z nami. Witam wśród nas wszystkich tych, którzy chcą parę słów powiedzieć, czy chcą być obecni w Państwa domach i chcą zaistnieć jak gdyby poprzez przenoszenie tego duchowego naszego dziedzictwa. Święto Matki Bożej Zielnej to wielkie święto, proszę Państwa. To tradycja wiekowa, ale ja myślę, że od tej strony teologicznej jest już bardzo wiele było mówione. Natomiast ja cały czas powracam do tej naszej tradycji chłopskiej, tej tradycji, powiedziałbym, wioskowej, tak można ją określić, bo to i tradycja ziemiańska, i tradycja chłopska połączona razem dawały te przeżycia, te powroty do tych wszystkich spraw, które w to wielkie święto wniebowzięcia Matki Bożej było na wsiach obchodzone. Chciałbym zwrócić uwagę, że przecież nie tylko sprawa związana zbieraniem ziół i święceniem ziół. Niedługa sprawa związana z rozpoczynaniem nawet 15 sierpnia, pamiętam, na terenie naszej diecezji jeszcze chełmińskiej, ksiądz Kazimierz Welke, wielki, wspaniały duszpasterz rolników, kiedyśmy tworzyli to duszpasterstwo rolników w 1982 roku, rozpoczął właśnie dożynki diecezjalne 15 sierpnia, dlatego że uważał, że należy właśnie w tym dniu już zacząć dziękować za żniwa, chociaż nie zawsze one były już skończone. A bardzo wiele o Matce Bożej Zielnej jest wierszy, jest wiele różnego rodzaju informacji, czy nawet już nie będę mówił o kulturze, która jest związana z malarstwem, z pieśnią, z przenoszeniem tych wszystkich spraw. I dawniej jeszcze, jak ja byłem dzieckiem, to robiło się takie różnego rodzaju inscenizacje w kościele, no bo wiadomą rzeczą było, że wtedy kwitł nam wspaniały ustrój socjalistyczno-komunistyczny i że nie było wolno o Matce Bożej Zielnej za dużo mówić. Ludzie i tak to robili, po cichu przynosili te swoje wianuszki do poświęcenia, bo wiadomą rzeczą było, że to błogosławieństwo Boże dla pola, dla zagrody, dla domostwa. I pamiętam, że właśnie wtedy różnego rodzaju takie wiersze się deklamowało w kościele po to, żeby dać wyraz tego naszego radosnego świętowania, bo przecież to święto zostało przez państwo socjalistyczne zniesione, teraz jest przywrócone, cieszymy się z tego bardzo i myślę, że tym wszystkim, którzy dzisiaj świętują w sposób ten nasz tradycyjny, polski, chłopski, świętują poprzez ten sposób katolickiego święcenia ziół, płodów rolnych, tym wszystkim dedykujemy tą pieśń maryjną. Państwa, dzisiaj Wielkie Święto Maryjne, ale też i Wielkie Święto Patriotyczne. Cud nad Wisłą. Święto, które napawa nas wszystkich jakąś taką zadumą. Bo nowa ojczyzna, młoda ojczyzna została napadnięta, została niszczona przez bolszewizm. Kiedy wydawało się, że wszystko stracone, przyszła ona i z twoim płaszczem doprowadziła do tego, że nastąpił zwrot. W dokumentach historycznych mówi się, że to była trzecia bitwa w świecie, uznawana jako z najważniejszych bitew. Nikt nie chce przypuszczać, co by się stało, gdyby wtedy wojsko polskie nie obroniło i nie spowodowało odwrotu. Chcemy dzisiaj, proszę Państwa, mówić na temat tych wszystkich spraw związanych z tamtymi dniami, ale również i z tym, w jaki sposób te dni zostały w nas. W jaki sposób nasi rodzice, nasi dziadowie, nasi pradziadowie umieli przenieść te wartości, abyśmy my też bronili ojczyzny, abyśmy oddawali za nią życie, abyśmy umieli dotrzymać tych zobowiązań, które zostały nam wszczepione. Witam wśród nas dzisiaj, proszę Państwa, bardzo serdecznie pana profesora Wojciecha Polaka. Witam ciebie, pana profesora.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, za chwilę będziemy mówili o wszystkich sprawach, ale dzisiaj również zaprosiłem studentów, tak jak mówiłem, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pana Bartosza Sitkowskiego. Szczęść Boże panu.
Witam serdecznie.
Oraz pana Piotra Zajączkowskiego.
Szczęść Boże.
I chciałem, są to ludzie, którzy, proszę Państwa, stworzyli tak wspólnie z ojcem Dariuszem taki zespół literacki przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, z czego ja się bardzo cieszę, bo będę mógł od czasu do czasu właśnie tutaj te nasze poezje ludowe Państwu dzięki takim wspaniałym ludziom przedstawiać. I chciałbym rozpocząć dzisiaj, zaprosiłem do naszego studia panią Wandę Pomianowską. Zaprosiłem ją po to, żeby przedstawić Państwu jej wiersze, jej poezję, jak również krótkie wspomnienie o niej dokonane przez panią Teresę Żarów-Pogłódek, która powiedziała, że postara się kilka ciepłych słów o Wandzie powiedzieć, bo przecież to wielki człowiek.
Słyszysz? Wiatr huczy i szumią drzewa. Rytm. Generalski marsz. Słyszysz? Łopoce sztandar powiewa. Słyszysz zgiełk, bitew i szarż. Tamtą ulicą, w milczącej ciszy idą oddziały. Błysnęła broń. Ktoś na nich patrzy i kroki słyszy. Zasalutował. Podnosi błoń. Przez belwederu okna milczące spogląda na nich stalowy wzrok. Choć dni minęły, lata, miesiące, brzmi jeszcze tętni miarowy krok. Orły nad nimi podniebne lecą. Pieśń dawna huczy, od drzew do drzew idą. Gwiazd jasnych pochodnie świecą capstrzyk. Marsz słychać i tamtęd śpiew, że nie zginęła, że jest i żyje i walczyć będzie do kresu sił i słowa słychać. Słowa to czyje? Naród jest wolny i będzie żył. Skądże ta nuta dawna nadbiegła? Skąd taka siła w sercu i moc? Polska powstanie znów niepodległa, gwiazdy świecą przez ciemną noc. I werble biją i trąby grają, a w sercu dawny zapał i żar. To belwederskie drzewa śpiewają, jawi się nocy wiosennej czar. Capstrzyk. I tony budzą się w ciszy, gwiazdy pochodnie jak tamtych lat, marszałek patrzy na nich i słyszy. Polacy idą zdobywać świat. Dziś bez ojczyści w mglistej krainie tworzą historię. Wolności sen idą przybliżyć w orężnym czynie niepodległości radosny dzień.
Ci dziękuję za ten piękny wiersz. Panie profesorze, weszliśmy w ten nastrój. Nastrój marszałka, nastrój tamtych dni, nastrój odzyskanej niepodległości i...
Tak, no nie jest przypadkiem, że to wielkie święto maryjne i nasze wielkie święta narodowe przypadają w tym samym dniu. Oczywiście niepodległość ocaliliśmy dzięki bohaterstwu żołnierza polskiego, dzięki geniuszowi wodza naczelnego, późniejszego marszałka Józefa Piłsudskiego, ale gdyby nie boska interwencja, gdyby nie ten płaszcz Maryi, który okryła nas, to pewnie skończyłoby się to inaczej. Tu musimy pamiętać, proszę Państwa, że to wielkie zwycięstwo, ten cud nad Wisłą, jak czasem określamy, z 1920 roku ocalił nie tylko niepodległość Polski, on właściwie ocalił niepodległość wielu krajów Europy, i to środkowo-wschodniej, i to południowej. Bolszewicy mieli plany, żeby przez Przełęcze Karpackie ruszyć na Węgry, a może jeszcze dalej, gdzieś na Bałkany. Liczyli także, że po trupie Polski, jak to określali, wejdą do Niemiec. Niemcy już zrewoltowane, częściowo skomunizowane, można powiedzieć, opowiedzą się za nimi i w ten sposób dojdzie do rewolucji wszecheuropejskiej, oni opanują całą Europę. Więc można powiedzieć, że wtedy żeśmy ocalili Europę, w jakimś sensie świat, przed bolszewickim zalewem.
I ja ten wiersz dzisiaj specjalnie, proszę Państwa, dobrałem, dlatego że chciałem jak gdyby również pokazać rolę marszałka Piłsudskiego. Różnie się mówiło. Próbowało się odebrać jemu jednak ten przywilej, że on jako wódz naczelny doprowadził do zwycięstwa. Szukało się różnych kluczków w tej materii. I w zasadzie dzisiaj również jest dyskusja na ten temat. Panie profesorze, czy słusznie?
Niemądra dyskusja, bo to jest tak, proszę Państwa, że gdyby przegrał, to by wtedy wszyscy mówili, no tak, przegrał marszałek Piłsudski. Ale zwycięzcy mają zawsze ojców wielu i wielu ludzi się próbuje dopisywać. Oczywiście, no, marszałek Piłsudski odniósł zwycięstwo dzięki dzielności żołnierzy, dzięki temu, że miał też znakomitych generałów, że miał dobrego szefa sztabu, bardzo dobrego, generała Tadeusza Rozwadowskiego. Oczywiście to wszystko prawda, ale to on podejmował decyzje, to on ponosił odpowiedzialność i to jest jego dzieło. Zresztą koncepcja militarna też oczywiście korzystał ze współpracowników, bo czemu miał tego nie robić, ale koncepcja militarna też była jego dziełem, więc wszelkie negowanie zasług Józefa Piłsudskiego w tym wielkim zwycięstwie jest nie na miejscu.
Panie profesorze, ta bitwa się udała dzięki przede wszystkim zaangażowaniu bardzo wielu ludzi. Również przecież żołnierzem to byli, tym takim zwykłym to byli przecież chłopi, prawda? Ale przecież patriotyzm ludzi, którzy cieszyli się z odzyskania niepodległości. Mobilizacja, przecież to była powszechna mobilizacja w tamtym czasie. To były bardzo poważne zadania dla ludzi, którzy chcieli bronić ojczyzny.
Chłopi masowo przystępowali do wojska, nie tylko zresztą chłopi, także i studenci, i robotnicy. W Warszawie planowano utworzyć tak zwaną armię ochotniczą. W końcu jej nie zrobiono. Zrobiono ochotniczą dywizję, ale za to całe pułki, bataliony, oddziały, pododdziały ochotników dołączano do różnych formacji wojskowych. I tych ochotników, no są zdjęcia, które pokazują całe kolejki, tłumy, całe ulice zawalone ludźmi, którzy zgłaszali się, zapisywali się do wojska i szli na front. Polacy okazali wtedy mobilizację nieprawdopodobną, gdy cały świat zwątpił, gdy cały korpus dyplomatyczny opuścił Warszawę. Przecież, proszę Państwa, z dyplomatów to pozostał jeden dyplomata w Warszawie. Nuncjusz papieski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. On jako jedyny dyplomata pozostał w Warszawie, nie uciekł, nie stchórzył. Więc wszyscy postawili już na nas kreskę, a myśmy jednak potrafili się obronić.
Ja myślę tak, że panie profesorze, że wszelkie wielkie zwycięstwa rodzą się przede wszystkim w sercach ludzi. W wychowywaniu patriotycznym, bo trzeba przyznać, że okres zaborów to było przygotowywanie ludzi do wielkich wyzwań. Ja zawsze mówiłem, instytucja Matki Polski po dworach, po domach chłopskich, ona tam jak gdyby uczyła języka polskiego, uczyła modlitwy, uczyła wszystkich spraw związanych z ojczyzną. Dzięki temu mieliśmy możliwość odzyskania niepodległości. Wychowanie patriotyczne w domach moim zdaniem, to jest ten element, o którym dzisiaj powinniśmy bardzo dużo mówić.
Tak, ale musimy tu pamiętać także o tym, że przełom XIX-XX wieku, ostatnie dziesięciolecia XIX, początek XX wieku, to też ogromna praca organiczna na wsi. Młodzież na przykład z Zetu, która prowadziła na wsiach tajne szkolnictwo, która uczyła dzieci chłopskie czytać i pisać i wychowywała ich w duchu narodowym. Zrobiono wtedy nieprawdopodobną pracę nad uświadomieniem narodowym, nad wychowaniem historycznym, patriotycznym młodzieży, więc to jest, proszę Państwa, ogromna praca wykonana jeszcze w okresie przed I wojną światową.
Ja dzisiaj, prezentując Państwu wiersze pani Wandy Pomianowskiej, właśnie chciałem pokazać tego ducha ludzi, którzy wychowani przecież właśnie przez tamto pokolenie, bo ojciec pani Wandy to wielki patriota. I dlatego poprosiłem panią Teresę Ziary Pogódek o kilka słów właśnie o człowieku, który był tak przygotowany do tego, aby wszędzie świadczyć o ojczyźnie i przygotowywać ludzi do wyzwań związanych z odzyskaniem niepodległości. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowni księża, państwo i panie redaktorze, mam zaszczyt zabrać głos na temat pani docent Wandy Pomianowskiej, mojej serdecznej przyjaciółki. Ja więcej kładłam nacisk na pracę organiczną właśnie w tym swoim krótkim streszczeniu, że tak powiem. Więc Wanda Pomianowska, docent, doktor habilitowany, była nieprzeciętnym człowiekiem. Kochała świat, ludzi, ziemię, a przede wszystkim własną ojczyznę, której poświęciła się bezgranicznie. Jako naukowiec zajmowała się naukowym badaniem gwar z obszaru Polski i z terenu byłej Jugosławii. Ze swoimi studentami prowadziła badania przyłączonych po II wojnie światowej do Polski terenów Warmii i Mazur, po to, by ocenić, do jakiego stopnia przechowała się w tamtejszej gwarze pradawna mowa polska. Badania porównawcze prowadziła na ziemi świętokrzyskiej oraz w Jugosławii pomiędzy językiem polskim a językami z obszaru tamtych krajów w celu poszukiwania naszych wspólnych słowiańskich korzeni. Jako społecznik pomagała potrzebującym i mobilizowała ludzi do prac społecznych w celu podnoszenia poziomu ich życia. Motywacją do działania była miłość do, jak mawiała, małej i dużej ojczyzny. Zainicjowała i zbudowała szkołę. Wanda uczyła pracy zbiorowej dorosłych, a młodzież przygotowywała też do obowiązków, jakie ją czekają w przyszłości. Często mawiała, aby wygrać walkę o chleb, trzeba wygrać walkę o wieś. A żeby wygrać walkę o wieś, trzeba wygrać walkę o kulturę. Dlatego wybudowana szkoła łączyła funkcje oświatowe z działalnością kulturotwórczą. Utworzyła zespół ludowy pod Łysicą oraz eksperymentalny ośrodek kulturowy. Kapelę ludową znaną na Kielecczyźnie i w Polsce. Młodzież występowała w regionalnych strojach ludowych. Z inicjatywy pani docent powstały także zlewnia mleka, zbiornik wodny, a także kościół, droga, wodociąg i gazociąg, a także koło gospodyń wiejskich. Chodziło o to, że po prostu starała się podnieść poziom życia cywilizacyjny na wsi i w ogóle w Polsce. Wanda Pomianowska sprawdziła się też jako dobry organizator. Wiele musiała się natrudzić, by władze zaakceptowały jej pomysły, ale była w niej dusza uparta, rogata, a wynikało to stąd, że cel miała jasny, klarowny, to znaczy było nim dobro miejscowej społeczności, tak zwanej małej ojczyzny, jak mawiała. By władze zaakceptowały jej pomysł, musiała nierzadko używać różnych forteli, na przykład Kiedy do Radkowic sprowadzono piękny, zabytkowy kościół modrzewiowy, władze odmówiły zezwolenia na wybudowanie cmentarza. Pojechała wówczas do Warszawy mówiąc, no tak, w Radkowicach ksiądz chce wybudować cmentarz katolicki, a my się z tym nie zgadzamy. Chcemy, żeby był komunalny. Znając stosunek komunistycznych władz do kościoła, natychmiast otrzymała pozwolenie i szybko obok kościoła powstał cmentarz, na którym pragnęła spocząć. Dziś na cmentarzu radkowickim obok modrzewiowego kościółka wznosi się piękny kurhan, w jakim pragnęła leżeć. Wanda bardzo często opowiadała o mogiłach powstańczych, pisała wiersze na ich temat, z nimi wiązała swoje marzenia. Na wykusie wisi pomiędzy szeregiem innych tabliczek epitafijnych tabliczka Wandy, świętej pamięci, docent dr Wanda Pomianowska, pseudonim Warta, 1917-2003. Tu pomylony jest data urodzenia, ale my to postaramy się zmienić. Odznaczenia. Krzyż walecznych dwukrotnie. Krzyż partyzancki, krzyż Armii Krajowej. Wspomnę jeszcze, że na pogrzebie Wandy Pomianowskiej poetka cedrobiskupowa, licząca ponad 90 lat, to była poetka ludowa, głosiła pożegnanie wierszem, ale była tak wzruszona i zapłakana, że tego pożegnania nie dokończyła mówić. Wandę żegnała też posługująca się gwarą wnuczka Kaśki Zaborowskiej. Pani Wanda rozmiłowana była nie tylko w poezji, ale także w prozie. Szanowała naszych klasyków, wieszczów narodowych. Rozkochana była w miłości ojczyzny i w ludziach chlubiących się patriotyzmem. Choć sama nie odpływała w dostatki, chętnie pomagała biednym i słabym. Dla każdego miała czas i otwarte serce. Była bardzo uczynna. Tradycja Gór Świętokrzyskich związana jest z legendą o Jelonku, który ukazał się w puszczy zbłąkanemu księciu Erytokowi. Książę w tym miejscu rozkazał potem wybudować klasztor Święty Krzyż. Tętniące życiem duchowe bogactwo tych stron, przekazywane prozą i wierszem z pokolenia na pokolenie, przetrwało do dziś. Wanda pieczołowicie pielęgnowała te tradycje, chroniąc je przed zapomnieniem. W radkowickim dworku, przy blasku palących się świec o zmroku, w salonie partyzanckim, przy herbacie, urocza pani Wanda z gospodyni, organizatora, społecznika, konspiratora, zamieniała się w poetkę. Przekazywała bogate tradycje ziemi świętokrzyskiej wierszem i prozą. Nastrój stawał się bajkowy, wspaniały, odżywały dawne wspomnienia. Na ścianach odbijały się ruchome cienie naszych sylwetek, w okna latem wciskał się jaśmin, bez, a zimą krakały stada wron.
Pani Tereso, bardzo dziękujemy za to piękne wspomnienie. Ja przepraszam, że przerywam. Będziemy mieli jeszcze okazję może kiedyś szerzej mówić na ten temat, bo ja chciałem pokazać panią Wandę jako człowieka, który właśnie wychowany w tym nurcie patriotycznym umiał odnaleźć pewne sprawy, pewne życiowe zadania. Ja panią Wandę poznałem w Solidarności. Była wielkim... Tak, ale ja już przepraszam, trochę czasu. Będziemy o tym jeszcze na pewno mówili. Serdecznie pani dziękuję. Przepraszam, że tak niegrzeczny jestem, ale mam tu jeszcze gości, chciałbym również wykorzystać. Serdecznie dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję. Bóg zapłać. Proszę pamiętać, że Wanda zawsze była bliska mi, ale nie tylko mi, wszystkim rolnikom. Wszechnica to jej zasługa przecież solidarnościowa. Proszę pozdrowić ludzi, z którym pani się będzie spotykała i może kiedyś uda się pani w tej szkole, jej imienia właśnie, imienia w tej szkole kilka słów o niej powiedzieć i nawiązać z nami również kontakt. Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie profesorze, przepraszam, że tak, ten, ja chciałem pokazać po prostu człowieka, dzisiaj jej wiersze, człowieka, który wychowany w tym nurcie no, patriotycznym zrobił tak wiele, że my nawet tego nie wiemy, a ona jak mówiła te wiersze swoje, które tutaj dzisiaj cytujemy, to sala cała chłonęła, bo ona oprócz tego, że potrafiła napisać, to jeszcze potrafiła to swoje przeżycie ukazać, pokazać. Ja bardzo często w 13 grudnia cytuję jej właśnie wiersz dotyczący właśnie noc czarna, noc mroźna, nadeszła zimowa. Panie profesorze, dzisiejszy dzień. Dzisiaj była uroczystość w Toruniu, w całym kraju. I co dalej? Z naszą ojczyzną, z naszym...
No tak, można się...
Zaczyna się dziać bardzo źle.
Można się zastanowić, co dalej z naszą ojczyzną, z naszym patriotyzmem, z naszą wolnością.
Z naszą niepodległością.
Z naszą niepodległością. To są problemy, które no niestety stają się aktualne. Papież Jan Paweł II, błogosławiony, już mówił nam, że wolność jest zadana, więc teraz jest pytanie, czy my umiemy o tą wolność dbać, czy my umiemy tą wolność pielęgnować.
No tak, ale jak mamy dbać o tą wolność, jeżeli na przykład politycy zaczynają nam wymyślać takie programy szkolne, które w zasadzie mają zatrzeć to wszystko, co... Ja pamiętam, powtarzałem już kiedyś tu na antenie radia, że jak ja byłem chłopcem, poszedłem do szkoły, uczyli mnie historii nie takiej jak trzeba, to ojciec wziął i książkę przez okno wyrzucił. A co dzisiaj się dzieje, panie profesorze?
No dzisiaj z nauką historii jest w ogóle źle. No proszę państwa, podstawą wychowania patriotycznego jest nauka historii. Żeby być patriotą, trzeba być dumnym z tego, co Polacy osiągnęli, dumnym z naszych bohaterów narodowych, z naszych osiągnięć, z naszej walki o niepodległość, która przecież była taka długa i krwawa. Tymczasem, proszę państwa, no dzisiaj zgodnie z programem nauczania w szkole średniej. W zasadzie nauka historii kończy się w pierwszej klasie liceum, chyba że ktoś tam jest w klasie humanistycznej jakiejś. Natomiast w pierwszej klasie liceum to się kończy, czyli ten kurs historii jest skrócony, jest po łebkach.
No jest. A czy w domach się śpiewa jeszcze pieśni patriotyczne? Wczoraj to był piękny program rozmowy niedokończone o ludziach, którzy wychowują poprzez do patriotyzmu poprzez właśnie te pieśni żołnierskie, polskie, stare pieśni. Pytam się, czy dzisiaj ktoś potrafi, tak ja pamiętam nasze dzieciństwo, myśmy musieli to umieć.
No rzadko kiedy, ale to też jest zadanie dla szkoły. To też w ramach wychowania muzycznego można by młodzież uczyć tych pieśni. Jeżeli będą znali, to potem będą śpiewali także w domu. Więc tu szkoła ma ogromne zadanie do wykonania. Kilka lat temu, jeszcze gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, mówiono o tak zwanej polityce historycznej. Tak dużo. Potem bardzo wykpiwano to pojęcie polityki historycznej. Tymczasem, proszę państwa, no, polityka historyczna dobrze pojęta, to wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu poprzez ukazanie im tych różnych najciekawszych, najbardziej fascynujących momentów z dziejów naszego kraju, to jest pewien elementarz. To jest w zasadzie no, to, co powinno być realizowane nieustannie w środkach masowego przekazu, także poprzez działania szkoły, administracji. No, gdzieniegdzie coś się robi w tych sprawach, ale generalnie w skali całego kraju dzieje się tutaj za mało. Tymczasem dodam jeszcze, że młodzież często dobrze ukierunkowana potrafi bardzo się tym zainteresować. Pojawiają się pasjonaci, te grupy rekonstrukcyjne na przykład, które czasem występują w czasie różnych uroczystości. To pokazuje, że jeżeli się do młodzieży podejdzie w sposób sensowny, mądry, to przynosi to wspaniałe efekty.
Proszę państwa, zapraszam do rozmów 655-2355 dla Polski Północnej, 655-2356 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Mówimy dzisiaj o naszych rocznic, o wychowaniu w patriotyzmie, do tego, aby te zadania, które zostały nam zadane, umieć przyjąć i realizować.
Polska. Ile w tym słowie treści, ile się blasków dźwięku mieści, szum zbóż dojrzałych, głos modlitew miesza się ze zgiełkiem krwawych bitew. Tak było zawsze. Nasza gwiazda czasami bladła w dzień najazdu, potem się w słońce rozpromienia, gdy minie potop. Dzień zniszczenia. Trudna historia nasza, długa. Nieraz trzeba odjąć dłoń od pługa, odeprzeć wroga zbrojnie krwawo, aby do życia zdobyć prawo. Czy słyszysz ten tęt? To przez błonie husarskiej szarży pędzą konie i skrzydła szumią, pieśń bojową, sztandart łopoce im nad głową. Pamiętasz? Siły wiek i sławy, gdy Polską rządzą bolesławy, gdy pełne spichrze stoją ziarna, a Polska mocna, gospodarna. Przymierzem wiecznym połączona jak siostry Litwa i korona. A potem jasna świeci zorza, nad kraj od morza aż do morza. Pomnij to wszystko i czas nocy, kiedy bezsilna w swej mocy, wolna w swym duchu, ziemia cała w dawnej swej chwale zmartwychwstała. I dziś też sercem całym wierzę, że przyjdą polscy znów żołnierze i trąbą hymn nasz będą grały na dzień zwycięstwa i dzień chwały.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z Łomżyńskiego.
Witamy Panią Ewę.
Znaczy, nie jestem rolnikiem, ale mój tata zajmuje się pszczelarstwem na przykład. Mój wujek też ma gospodarstwo rolne, chociaż w tej chwili, można powiedzieć, trochę schorowany, więc nie ma do końca już tak sił na prowadzenie tego gospodarstwa. Ja chciałam powiedzieć takie słowa, że bardzo mnie poruszyło to świadectwo tej pani profesor, która tak naprawdę, może powiedzieć, tą postawę patriotyczną wykazywała w ten sposób, że broniła języka polskiego i tego języka polskiego i kultury polskiej, właśnie uczyła też i ludzi takich prostych. I chciałam powiedzieć, bo ponieważ jestem po studiach polonistycznych, i powiem szczerze, chciałam, też miałam takie jakieś piękne ideały, ale gdyby to było takie proste, bo ochrona patriotyzmu to nie jest tylko, właśnie to zgadzam się z gościem, że to jest ochrona polskiej historii, no to nie polskiej historii, wspomnianie właśnie takiej postawy dumy z przeszłości Polski, ale też i właśnie uczenie tego języka narodowego i polskiej kultury, literatury. I miałam takie pragnienie, ale niestety jestem zmuszona do wykonywania innego zupełnie zawodu. Nie tego wyuczonego, bo chciałam być nauczycielem polonistą. Takie było moje jakby taki pierwotny ideał, kiedy zaczynałam studia, ale to nie okazało się możliwe w tym czasie, kiedy chciałam podjąć tę pracę, to nie było mi dane i po już wielokrotnych poszukiwaniach też nie mogłam tej pracy znaleźć. Chciałam powiedzieć, że takie właśnie te ideały i tacy ludzie, może jak ja, się marnują w Polsce. Jestem człowiekiem młodym, wykształconym, a muszę pracować na przykład w branży handlowej, która też mi pomagają stać się. Znaczy to nie jest do końca marnowanie się, ale jednak to właśnie taki potencjał, czy te to, co człowiek właśnie się wyuczył, do czego dążył, czego pragnął, to nie jest zawsze możliwe zrealizowania właśnie w Polsce. Później kolejne moje studia to były związane z językiem angielskim, chociaż tego tak mocno nie czułam właśnie w te pierwsze studia, które tak wybrałam też właśnie z takiego pragnienia serca. One dają może takie większe możliwości, ale i też trochę właśnie po tych studiach pracowałam. Bardziej związane, to było związane też z językiem angielskim, te prace, które podejmowałam. Chociaż w tej chwili znowu pracuję właśnie.
Dziękujemy bardzo Pani za to świadectwo, Panie Profesorze.
No to poruszyła Pani fundamentalny temat, no właściwie dwa tematy można powiedzieć. Po pierwsze, to jest w ogóle problem ludzi młodych, dla których nie ma pracy, których start życiowy jest niezmiernie trudny. Kształcimy, i to często kształcimy dobrze młodzież na poziomie akademickim. Potem ci ludzie kończą studia i nie ma dla nich pracy, nie ma dla nich miejsca. No to jest naprawdę tragedia. Druga sprawa to jest problem nauczania także literatury, także języka polskiego oprócz historii. Rzeczywiście, proszę Państwa, no tutaj takich nauczycieli świetnie wykształconych, także pełnych ideałów jak Pani, potrzeba w Polsce. Młodzież dzisiaj czyta bardzo mało, bardzo mało. Ja miałem trochę praktyki pedagogicznej w życiu i to także w szkołach, nie tylko na wyższej uczelni. Ja pamiętam kiedyś, proszę Państwa, w szkole średniej spytałem się młodzież, kto czytał Pana Tadeusza. Odpowiedziano mi, że nikt w klasie.
Oglądali.
Tak, pytam się, no dobrze, no a jak wyście to zaliczyli ten materiał? No z bryków, czyli z tych jakichś tam skrótowych opracowań. No to jest naprawdę tragedia. Młodzież siedzi przy komputerach, ja wiem, no komputer jest wspaniałym narzędziem, można z nim robić wiele dobrego.
Panie profesorze, młodzi ludzie tu siedzą, niech pan uważa. No,
oni na pewno czytają. I tu dlatego potrzebni są tacy wspaniali nauczyciele jak pani, którzy by tej młodzieży przekazali tą miłość do czytania, miłość do ojczyzny, miłość do języka. No potrzebne są zmiany strukturalne takie, które umożliwią zatrudnianie tych młodych nauczycieli i także na wsiach, także w małych szkołach. Może trzeba by nawet pomyśleć o odtworzeniu części sieci tych małych szkół, których tyle nalikwidowano w ostatnich latach w Polsce.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc ja...
A z kim rozmawiamy?
Maria.
Witamy Panią Marię.
No to... Jak się to moje ten nazywa? Podkarpacie.
O, z Podkarpacia, pięknie.
Tak, mam lat 85.
Piękny wiek.
Tak, i muszę powiedzieć, trochę jestem... Nie przypuszczałam, że się w życiu to dzwonię. I wychowałam się między dwoma klasztorami jezuitów ojców i sióstr w Starej Wsi.
Aha, wiem.
No, ale to do rzeczy. Miałam lat 9, kiedy w szkole się coś stało. Siostra płacze, nauczyciele gonią, pędzą. Coś niesamowitego. My, dzieci, nie wiemy, co jest. Taki szum okropny w szkole. Nareszcie ktoś mówił, że nie żyje Piłsudski, proszę mi przypomnieć godność.
Józef Piłsudski, Józef Piłsudski.
Marszałek nie żyje. Boże, zmiłuj się. Pamiętam ten straszny płacz, ten szloch. No i co? Trzeba robić szybko akademię. Była sala taka u jezuitów. Zawsze tam były akademie, przedstawienia. Bo to szybko trzeba tą akademię właśnie stworzyć. No, ja wybrali ze starszych klas, ale okazało się, że coś się tam wypadło. Nie ma kto mówić tego wiersza pożegnalnego. No więc moja pani bliska, pani Stasia, nauczycielka, zwerbowała mnie. Miałam się za jeden dzień tego wiersza nauczyć. Tragedia była, bo w ten czas lampą się tylko świeciło i trzeba bardzo oszczędzać światło, chciałam się, w nocy mi się uczyła. Ale tato zgasił, bo nie można tyle nafty zniszczyć. Dobra. Idę do nauczycielki rano i całą noc powtarzałam sobie z głową przykrytą. Polsko, czy słyszysz, marszałek nie żyje, to serce wielkie już dzisiaj nie bije. Serce gorąco, co cię tak kochało, spytowałam. Pani Stasia moja mówi, Marysiu, trzeba zadeklamować. Trzeba zadeklamować. No to uczy mnie deklamowania. Polsko! Polsko! Ty słyszysz? Marszałek nie żyje. To serce wielkie już dzisiaj nie bije. Serce gorące, co cię tak kochało, ty słyszysz, Polsko, ono bić przestało. On niósł dla ciebie trud każdy z weselem, bo ty mu byłaś początkiem, tyś mu była celem. Więc nic dziwnego, że płaczesz dziś cała, że łkasz w bólu cała. Płacze dziś starzec, płacze dziatwa mała. Żegnaj, marszałku, o, żegnaj na wieki. Takiś był bliski, a dziś tak daleki. Lecz duch twój jasny pozostanie z nami. On czuwał będzie nad polski włościami. Uczył nas będzie, jak ją mamy kochać, jak dla niej żyć i dla niej pracować.
Pani Mario, bardzo serdecznie dziękuję. Z mojej audycji rolniczej zrobiła się audycja literacka. Bardzo pani dziękuję za ten piękny wiersz.
Kiedy tylko są jakieś właśnie historyczne, ja ciągle sobie powtarzam ten wiersz, bo zapamiętałam na całe życie.
Tak, to jest, że się właśnie to z dzieciństwa pamięta. Serdecznie dziękuję.
A to była naprawdę wzruszająca sprawa, ponieważ myśmy byli za kurtyną, a taki olbrzymi portret był prosto na ścianie tego marszałka Piłsudskiego.
Bardzo dziękujemy. Panowie studenci, jesteście po raz pierwszy na audycji rolniczej. Mówimy o bardzo ważnych sprawach. Co chcielibyście może dopowiedzieć do nas tutaj?
Ja jestem zaskoczony tym właśnie, że z audycji rolniczej, bo tak na początku nam powiedziano, stworzyła się audycja w zasadzie patriotyczna, a co jest tym najfajniejsze, że tutaj był żywy przykład. Panowie przed chwilą rozmawiali na ten temat, że tego, czego nauczymy się za młodu, to pamiętamy i kultywujemy potem przez całe życie. No i tak właśnie tutaj zadzwoniła pani Maria, tak?
Tak.
Pani Maria była wspaniałym tego przykładem. Mając 85 lat, pamiętała do tej pory wiersz, który deklamowała w dzieciństwie. Mając 9 lat. No to naprawdę autentyczne świadectwo i widać, że to, co było powiedziane, to jest prawda.
Panie Piotrze, kogo pan pozdrawia?
Ja serdecznie chciałbym pozdrowić swoją babcię, która na pewno mnie słucha. No, i mamy jeszcze przy okazji. O.
To pozdrawiamy, dołączamy się do pozdrowień. Pan Bartosz Sitkowski.
Ja chciałbym tutaj potwierdzić, tak jak było mówione, że w naszych współczesnych tutaj czasach bardzo słabo, jeśli chodzi o naukę historii w szkołach. My przecież niedawno wyszliśmy z liceum z Piotrkiem i dało się zauważyć, że historię, powiedzmy, do czasu I wojny światowej trzeba było klepać co szkoła, trzeba było od nowa wszystko dokładnie się nauczyć.
A to, co po II wojnie światowej, to co dla chętnych.
Od I wojny światowej, powiedzmy, do czasów nam współczesnych, nieliczni, tylko jak tylko ktoś naprawdę miał rozszerzony profil humanistyczny, jak ktoś miał rozszerzoną historię, dopiero wtedy się tego uczyli, bo to nie było czasu, a to lekcje przepadały, a to ta, to tamto. I naprawdę jest bardzo słabo teraz z nauką historii. Ale całe szczęście są też młodzi ludzie, dociekliwi, młodzi artyści, którzy piszą w naszych czasach. Wydawałoby się pokolenie, które nie zna tych wydarzeń, a piszą bardzo fajne teksty patriotyczne.
Ja was jeszcze zaproszę. Kogo pozdrawiamy?
Ja chciałbym pozdrowić całą rodzinę, która prawdopodobnie teraz nas słucha, i studentów WSKSM.
Czyli rodzinę Sitkowskiej.
Tak.
Panie profesorze, no, zrobił nam się bardzo ładny program. No chcieliśmy tak mówić, zawsze staram się mówić o tych wszystkich ludziach, którzy budują ojczyznę, którzy pracują dla ojczyzny, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny. Uważam, że to z domu wyszło.
Trudno jest nie mówić o patriotyzmie, o ojczyźnie w audycji rolniczej. To jest po prostu sprawa naturalna, że musimy te tematy poruszać. Ja wiem, czy to z audycji rolniczej zrobiła się literacka. Właściwie, no...
Cztery wiersze, panie profesorze, to dużo.
No tak, ale można powiedzieć, że poezja się z wsią łączy.
Jest.
Myślę, że rolnicy to są ludzie najbardziej wrażliwi na piękno naszej przyrody, z którą obcują na co dzień.
Jak mówił ojciec święty, jak mówił Norwid, że rolnik jedną rękę szuka dla nas chleba, a drugim z drugich żywych myśli wydobywa z nieba.
No i to jest święta prawda, święte słowa. Natomiast no, musimy pamiętać, że to wychowanie patriotyczne jest zadaniem, które przed nami stoi, i no, rzecz nie jest jeszcze przegrana. Jeszcze możemy młodzież przyciągnąć różnymi metodami, możemy pomóc jej w poznawaniu przyszłości naszego kraju. Tutaj trzeba dużo dobrych i mądrych inicjatyw, takich jak Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład.
No to ja za to zawsze będę pana prezydenta Kaczyńskiego chwalił, dlatego że moi dziadkowie zginęli w Powstaniu Warszawskim, moja rodzina. Nie, panie profesorze, kogo pan pozdrawiał? No bo jest okazja.
No ja pozdrawiam przede wszystkim moją małżonkę, moich synów, Kubę i Jasia, no i wszystkich przyjaciół z Torunia, którzy na pewno mnie słuchają.
A ja, proszę państwa, pochwalę się, wczoraj ochrzciłem mojego czwartego wnuka, Jakub ma na imię, także pozdrawiam moją rodzinę całą. Tak. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Serdecznie dziękuję państwu za obecność, studentom, za to, że byli dzisiaj tutaj u nas, panu profesorowi, jak zwykle. Jesteśmy z tej samej roli, ani soli, tylko z tego, co nas boli.
No i to duży zaszczyt dla mnie występować w tych audycjach rolniczych.